A gościem Poranka Wnet dzisiaj Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Zakończyła się dwudniowa wizyta w Polsce prezydenta Joe Bidena. Mamy pewien dystans czasu. Jakie refleksje?
No, ten dystans jest jeszcze minimalny, tak? Bo to ledwie, można powiedzieć, kilka godzin od kiedy Air Force One odleciał z Warszawy. Myślę, że wszyscy trochę teraz zbieramy myśli, ale też zbieramy informacje o tej wizycie, bo to jest tak, że na pewno wszystkiego nie wiemy. Nie wszystko zostało powiedziane publicznie. Mógłbym powiedzieć, że i bardzo dobrze, bo dlaczego my mamy o wszystkim mówić, my w sensie Zachód, sojusznicy w NATO i Amerykanie, mamy o wszystkim mówić publicznie, kiedy Rosja słucha, Rosja o wszystkim na pewno nie mówi publicznie i Putin nie zdradza swoich planów, więc dlaczego my mamy mówić, zdradzać wszystkie detale, a czasami słowo ode mnie, komentarze, czasami mam wrażenie, że aż za dużo tych detali my ujawniamy. Kiedy, jakie czołgi, z jakiego kraju zostaną wysłane, jaką trasą i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że bardzo ważne trzy dni i ta wizyta w Kijowie, i ta wizyta w Warszawie.
Są bardzo różne komentarze od takich, niewiele nowego było powiedziane, niewiele konkretów, po komentarze historyczne wystąpienie.
Czy rozumiem, odnosimy się do wystąpienia w Warszawie, tak bo jest. To było nam najbliższe i na to czekaliśmy. No, w jakimś stopniu, można powiedzieć, ten show został skradziony przez wizytę nieplanowaną, zaskakującą dla nas wszystkich, przez wizytę prezydenta Bidena w Kijowie. On tam pojechał, bo tego chciał. To było bardzo świadome, to było przemyślane, to było ryzyko, które podjął sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie miał tam takiej ani ochrony jak zwykle, ani takiego poczucia, że może robić wszystko, co by chciał, no bo to jest kraj ogarnięty wojną i to jest miasto, w które w każdej chwili może być zaatakowane. Natomiast wracając do tego warszawskiego wystąpienia, no, zawsze jest tak, że chciałoby się więcej, tak? I zawsze jest takie poczucie niedosytu, znaczy co nam jeszcze przywiezie prezydent Stanów Zjednoczonych, skoro przyjeżdża do Polski w ciągu mniej niż roku od poprzedniej wizyty. Ale
pan się spodziewał konkretów?
Nie. Nie, powiem szczerze i krótko, nie spodziewałem się konkretów, bo nie temu miała być poświęcona ta wizyta. Jeżeli jakieś konkrety padły, to tak jak powiedziałem, padły one na zamkniętych sesjach, między innymi wczoraj 9 krajów flanki wschodniej NATO, których przywódcy spotkali się w Warszawie i zdaje się, że to będą jakieś konkrety, które teraz będą dystrybuowane wśród innych przywódców natowskich. Taki jest plan, a więcej pewnie dowiemy się w lecie, kiedy będzie szczyt NATO na Litwie. Ale to, co padło, myślę, że to jest taki sygnał, taki bardzo mocne wzmocnienie tego, co padało już wcześniej. Bardzo jasne powiedzenie, że Ameryka nie odpuści tej sprawy. Także mimo narastającej czy widocznej opozycji w samych Stanach Zjednoczonych, w samym Waszyngtonie, szczególnie w partii republikańskiej, to Biden odpuścić nie zamierza, nie zamierza spowolnić tempa udzielania pomocy Ukrainie i nie zamierza zmniejszyć na pewno obecności wojskowej amerykańskiej w naszej części Europy, co dla nas jest szczególnie ważne.
To jeszcze dwa, trzy pytania i do polityka się rzeczy, ale też do byłego szefa think tanku Atlantic Council i byłego dziennikarza, więc takie pytania analityczne. Na ile wzrosła rola Polski, naszego regionu? Na ile jest tak, że pewne wskaźniki sił między Zachodem a Wschodem na Starym Kontynencie się przesunęły?
Znaczy nie powiedziałbym, że z racji tej wizyty konkretnej teraz w tym tygodniu rola Polski. Ona jest symbolem tego, że rola Polski rosła przez ostatni rok i ta rola Polski jest w tej chwili wielowymiarowa. Powiedziałbym, że w pierwszej kolejności no, jest to rola tego głównego centrum, przez które dostarczane są wszelkie możliwe dostawy pomocowe na Ukrainę. I to jest nie do zlekceważenia, jeżeli się słyszy, że 80% pomocy, przecież nie tylko wojskowej, ale też humanitarnej, najróżniejsze rodzaje pomocy surowcowej, choćby paliwa, dostarczane jest przez Polskę na Ukrainę, przez wszystkie kraje, które pomagają Ukrainie. Więc w tym momencie no, po prostu Polska jest ważna i na Polskę się patrzy bardzo uważnie. Ale to też oczywiście w dłuższej perspektywie sygnał tego, jak no Amerykanie mówią, że to center of gravity, tak, że ten punkt ciężkości natowski i europejski przenosi się na wschód. Powiedziałbym, że dopóki będzie trwała wojna, a niestety wygląda na to, że ona jeszcze długo potrwa, to ten proces będzie wyłącznie narastał, bo to tu są dzisiaj największe problemy i zagrożenia dla całej Europy.
To zmienia nasze relacje z Berlinem i Paryżem, czy nie?
Trudno powiedzieć, czy to na dzisiaj zmienia jakoś nasze relacje z Berlinem i Paryżem. Ja powiedziałbym tak, że w moim przekonaniu dla nas relacje z Berlinem i Paryżem nie mogą być uważane za mniej istotne niż relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są mocarstwem globalnym, mają interesy globalne, mają na głowie, tak to mówiąc kolokwialnie, podstawowy problem, jakim z amerykańskiego punktu widzenia są Chiny i ich ekspansja. I wszystko, co Amerykanie robią, gdzieś tam na końcu zdania jest konkurowanie z Chinami, globalne konkurowanie z Chinami i także ten aspekt jest ważny w przypadku wojny ukraińskiej. Natomiast my jesteśmy tu, jesteśmy w Europie. Paryż i Berlin są dwiema najważniejszymi stolicami europejskimi i my uważamy, że powinniśmy z nimi budować relacje partnerskie, to znaczy nie dać sobie w cudzysłowie wchodzić na głowę, no ale też nie traktować tych dwóch krajów jako naszych wrogów, bo wróg jest jeden i nazywa się Władimir Putin.
Z perspektywy ostatnich trzech dni ostatniego roku prezydent Andrzej Duda zdał egzamin z przywództwa?
Prezydent Andrzej Duda w przypadku sytuacji związanej z wojną w Ukrainie absolutnie zdaje egzamin i trudno tutaj nie pochwalić prezydenta za wszystkie działania, które były podjęte w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I tak jak byliśmy i jesteśmy niezmiennie bardzo krytyczni wobec wielu działań, które pan prezydent podejmował w ciągu ostatnich 7 lat, bo uważamy, że przykładał rękę czasami po prostu do psucia państwa polskiego i psucia demokracji, tak i kilka jego decyzji dotyczących, nazwijmy to, rynku lokalnego, decyzji takich jak weta choćby do ustaw edukacyjnych ministra Czarnka, czy ostatnia decyzja związana z wysłaniem do Trybunału tej ustawy o Sądzie Najwyższym, to jest na rynku polskim
wcześniej
coś, co...
były jeszcze weta do ustaw sądowych o sądzie.
Weta do ustaw sądowych, to,
do że... Rio, też bardzo dla samorządowców ważna ustawa.
W praktyce prezydent przyłożył rękę do tego, że jedna ze stacji telewizyjnych będąca własnością amerykańską w Polsce jest i pozostała, bo różne tutaj były zakusy naszej obecnej władzy. Więc jest szereg decyzji, które w ostatnim czasie szczególnie prezydent podjął, które uważamy za słuszne. Natomiast wracając do punktu pierwszego, prezydent zachowuje się niezwykle odpowiedzialnie jako prezydent Rzeczpospolitej w przypadku konfliktu, który, jak powiedziałem przed chwilą, ma dla Polski znaczenie wielowymiarowe i długodystansowe.
Jutro będzie Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Kto się pojawi z waszego ugrupowania? Szymon Hołownia?
Dzisiaj podejmiemy decyzję, kto się pojawi z naszego ugrupowania. No, pan prezydent zwołał tę radę, tak no, nazwijmy to, z dnia na dzień, więc zobaczymy, jak będzie jutro z naszą reprezentacją, ale ona na pewno będzie. My mówiliśmy i mówimy niezmiennie, że taki format spotkań wewnątrz Polski, polskiej polityki, jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego, powinna mieć charakter regularnych spotkań pana prezydenta z całym spektrum politycznym. I po drugie, takie spotkania powinny się odbywać przed ważnymi wydarzeniami natury międzynarodowej i przed ważnymi ustaleniami, tak żeby także polska opozycja poznała plany, naszą taktykę negocjacyjną, naszą pozycję. Przypomnę, że te spotkania są o charakterze niejawnym Rady Bezpieczeństwa Narodowego, więc uczestnicy potem nie ujawniają na prawo i lewo, co tam padło.
Ale będzie mógł także pan, albo Szymon Hołownia, albo ktoś inny poznać, jakie właśnie tam padały słowa i co udało się uzgodnić.
Mamy taką nadzieję, że właśnie w tym formacie, który nie jest formatem publicznym, opozycja pozna te plany, te ustalenia i może więcej konkretów niż padło na forum publicznym. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, niezależnie od tego, kto rządzi i kto jest prezydentem, powinna być takim forum spotkań, gdzie cały świat polityczny się spotyka, bo dzisiaj opozycja jest opozycją, jutro może być rządem, a interes nasz i naszego bezpieczeństwa jest wspólny.
Panie przewodniczący, to jeszcze pytanie związane z tą radą i z tym, co powiedział wczoraj w TVN24, zresztą, o którym pan redaktor, pan przewodniczący wspomniał. Zwróciłem się do pana prezydenta Joe Bidena, mówi prezydent Andrzej Duda, aby armia amerykańska przemieściła do stworzonych w tym celu specjalnie na terenie Polski miejsc swój sprzęt wojskowy, krótko mówiąc, aby swoją broń tutaj przeniosła. Jest na to szansa, pana zdaniem?
Ja jestem przekonany, że jest na to szansa, no bo ten proces tak naprawdę trwa i trwa od roku w sposób przyspieszony. On już wcześniej, za czasów i prezydentury prezydenta Obamy i prezydenta Trumpa, był kontynuowany. Dzisiaj jest przyspieszony, bo jest realne zagrożenie wojenne w Polsce. I to jest to, czego rzeczywiście nam potrzeba. Dobrze, że zakończyła się w Polsce dyskusja pod tytułem stałe bazy, ich stworzenie, budowanie takich polskich baz Rammstein. Czasy się zmieniły. To, co jest dzisiaj realnie potrzebne, to po pierwsze budowanie zaplecza, sprzętowego, żeby ono było na wschodniej flance, czyli także Polska, czyli także kraje bałtyckie, a z drugiej strony, żeby były możliwości szybkiego przerzucania wojsk amerykańskich z tych baz, z tych garnizonów, gdzie one dzisiaj stacjonują w Europie, w miejsce konfliktu. I to tak naprawdę dzisiaj trzeba zapewnić, a nie walczyć o to, żebyśmy tutaj budowali amerykańskie miasteczka w Polsce.
Polska armia powinna być silniejsza.
Polska armia powinna być zmodernizowana z jednej strony sprzętowo, z drugiej strony powinna mieć taką kadrę dowódczą, która jest no, wyszkolona, która jest doświadczona także na misjach międzynarodowych i która potrafi dobrze zarządzać, jak powiedziałem, sprawną armią polską. Na dzisiaj nie mam jeszcze pewności, poczucia, że osiągnęliśmy ten stan.
Dzisiaj spotka się wicepremier Mariusz Błaszczak ze swoim odpowiednikiem z Korei Południowej. Polska 2050 na Hołowni będzie część kontraktów zawieranych przez pana premiera Błaszczaka anulować, renegocjować?
Nie, nie ma, nie, nigdy o tym nie mówiliśmy i nie
mówił
mamy...
Mówił o tym generał Różański.
Nie, nie mówił o anulowaniu, mówił
o renegocjacji, że jest za dużo.
Panie redaktorze, po pierwsze mamy sytuację taką, że dozbrojenie polskiej armii jest konieczne. To jest proces, który kulał i leżał przez ostatnie 7 lat i był prowadzony w sposób chaotyczny i bałaganiarski. Teraz jest wojna. Myślę, że dla wszystkich polityków polskich odpowiedzialnych jest oczywiste, że musimy się dozbroić. Pytanie, co my kupujemy, w jakich ilościach kupujemy i za ile kupujemy. To są podstawowe pytania dla każdego państwa, które musi się dozbroić. My dzisiaj, ponieważ wiele zakupów, których dokonuje pan premier Błaszczak, no to są zakupy, nazwijmy to, z wolnej ręki. Nie ma żadnych przetargów. Nie słyszymy o tym, że kilka ofert wpłynęło, tylko słyszymy nagle, że pan premier podpisuje taką umowę, taką, zresztą bez żadnych szczegółów. Nie wiemy, ile z tych umów ma charakter tak zwany ramowy, czyli szeroki, a ile jest detalicznych, konkretnych, mówiących ile w tym
opozycja
roku.
Opozycja będzie przeglądać te umowy?
To jest oczywiste. To jest oczywiste, ponieważ
pod jakim kątem? Można przychylnie, a można nieprzychylnie przeglądać dokumenty.
Będziemy przeglądać te umowy pod kątem przydatności sprzętu i realności zamówienia. Bo jeżeli słyszymy, że Polska chce kupić 500 HIMARS-ów na przykład, tak, to wielu analityków na świecie nie tyle puka się w głowę, co powiedziałbym raczej zadaje pytanie o realność i o wielkość tych potrzeb. Czy rzeczywiście Polska potrzebuje 500 HIMARS-ów, bo wielu generałów czy wojskowych ekspertów mówi, że 100-kilkadziesiąt sztuk to by w pełni zaspokajało nasze potrzeby. Z drugiej strony, na ile lat to jest kontrakt? Z trzeciej strony, no jak my to sfinansujemy? Bo na razie w budżecie państwa polskiego nie ma pieniędzy na te zakupy.
Jest poza budżetem, jest w funduszu, którym zarządza BGK. To dobry pomysł, żeby w ten sposób finansować zakupy? Czy też będziecie inaczej finansować, inaczej szukać pieniędzy na zbrojenia?
Ja myślę, że sytuacja jest oczywiście szczególna i trzeba szukać pieniędzy na zakupy zbrojeniowe w różnych miejscach. To, co nam się generalnie nie podoba i co krytykujemy, to jest przesuwanie czy wyjmowanie z budżetu państwa różnego rodzaju wydatków i różnego rodzaju długu, nowego długu, który zaciąga państwo polskiego, co jest długiem nas wszystkich, ale rządy PiS-u wyjmują, wysuwają poza kontrolę parlamentu, poza tak naprawdę kontrolę publiczną, różne agencje rządowe typu BGK, typu Polski Fundusz Rozwoju i tam to zadłużenie Polski narasta, nawet jeżeli my go nie widzimy w polskich oficjalnych
statystykach. To jest coś nadzwyczajnego, że kupuje się uzbrojenie z tego typu funduszów? Raczej nie. Różne fundusze celowe istniały, zawsze będą istnieć.
Chcielibyśmy mieć zaufanie do tego, jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi budżetem państwa polskiego. My po 7 latach nie mamy takiego zaufania.
Do zakupów, do modernizacji armii, którą robi pan premier, wicepremier Błaszczak. Ma pan zaufanie, czy nie ma?
Do modernizacji armii nie jestem pewien, czy można mieć zaufanie, kiedy czytam w mediach o rekordowej liczbie odejść z polskiej armii. Czy z jednej strony słyszymy mocarstwowe zapowiedzi armii na 300 tysięcy żołnierzy, z drugiej strony słyszymy, że wielu żołnierzy czy oficerów jest rozczarowanych także warunkami, które im się proponuje i sposobem zarządzania jednostkami wojskowymi. No to tu jest coś jednak niepokojącego.
Te kontakty z Ameryką będą przez nas renegocjowane na F-35, na czołgi Abrams. Na HIMARS-y
po pierwsze trzeba poznać warunki, na jakich zostały zawarte i mówimy tutaj nie tylko o pieniądzach, mówimy o całym pakiecie, który towarzyszy tym zakupom, bo jak dzisiaj kupuje się samolot F-35, latający najnowocześniejszy komputer świata i to komputer, który no, potrafi zabijać, potrafi strzelać, to no, trzeba mieć to całe oprzyrządowanie, trzeba wiedzieć, jaką infrastrukturę my kupujemy razem z samolotami, bo na zdjęciach pięknie wyglądają samoloty, ale wiemy, że one nie funkcjonują na dzisiaj dzisiejszym teatrze wojennym bez całego wsparcia logistycznego, bez całego wsparcia informatycznego, a my nie wiemy, co Polska kupuje wraz z samolotami F-35.
Gościem poranka wnet Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Wczoraj inny zakup, ale nie militarny tak do końca, z USA. Wczoraj przeżywaliśmy bardzo ważny moment dla Polski, dla Ukrainy, dla Stanów Zjednoczonych. Ważny sygnał dla świata o współpracy polsko-amerykańskiej, o roli bezpieczeństwa w tej współpracy, mówiła Anna Moskwa przy okazji podpisania kolejnej już umowy, czy kolejny etap umowy na elektrownię jądrową w Polsce z Westinghouse. To dobra umowa? Będziecie kontynuować ten projekt umowy rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Rozumiemy, że to jest jedna z takich umów przedwstępnych, tak to nazwijmy, żeby rozpocząć prace przedprojektowe, chyba tak to się nazywa w żargonie, więc ciągle jesteśmy na etapie wstępnym. Obserwujemy bardzo uważnie to, co się dzieje na, nazwijmy to, froncie energetyki jądrowej, bo widzimy, jak bardzo zapóźniona jest transformacja polskiej energetyki, jak bardzo jesteśmy w lesie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak już dojdziemy do takiego momentu, że zacznie się ta budowa, to nadal będzie kilkanaście lat oczekiwania na to, że ta elektrownia będzie w pełni operacyjna, w pełni bezpieczna.
To jest sens, czy nie ma sensu? Atom dla Polski, tak czy nie?
Atom dla Polski, tak, ale także i przede wszystkim odnawialne źródła energii, a jeżeli chodzi o atom, to także te nowe technologie, które się pojawiają, czyli tak zwane modularne, małe reaktory jądrowe, które są nowoczesną technologią jądrową, w odróżnieniu od tych wielkich elektrowni, które są już starą technologią, więc my musimy zmieniać miks, a nie tylko opowiadać Polakom, że jak zbudujemy tę jedną elektrownię Westinghouse'a, to się w Polsce coś gwałtownie odmieni na naszym rynku dostaw prądu.
Pan by szybciej budował wiatraki na lądzie, czy elektrownię jądrową?
No, wiatraki na lądzie zostały zahamowane pod rządami PiS-u, więc to jest podstawowy problem, który mamy.
Dla Polski
priorytetem dla Polski
atom
musi być...
czy wiatrak?
Nie, to nie jest albo to. Natomiast na pewno wiatraki na lądzie, farmy wiatrowe i na lądzie, a potem na morzu, stawia się zdecydowanie szybciej niż elektrownię jądrową, której doświadczenia w budowaniu w Polsce nie mamy.
No to przejdźmy trochę do spraw krajowych. Jeszcze jedno, dwa pytania. Słynny raport dla miast C40 sprzed kilku lat zrobił karierę. Ile to mięsa będziemy mogli jeść, ile będzie już ponad limit. Dyskusja może trochę populistyczna, ale pytanie ważne. Czy my powinniśmy ograniczać konsumpcję w ramach walki z klimatem, panie przewodniczący?
No, pan redaktor powiedział, że to jest dyskusja trochę populistyczna, bo taka jest. W momencie, kiedy mamy w tej chwili naprawdę poważne sprawy, o których rozmawialiśmy przed chwilą, nagle się wyciąga raport sprzed kilku lat organizacji, która była do tej pory szerzej nieznana i która nie cieszy się jakimś wielkim, nazwijmy, uznaniem międzynarodowym, i straszy się nas, że za chwilę ktoś nam każe przestać jeść mięso. No, to nie jest poważne.
Takie pomysły padają, ale moje pytanie jest takie, powinniśmy mniej konsumować? Czy to jest pomysł, bo jesteśmy najbardziej zieloną partią w polskiej polityce.
Na pewno nie jesteśmy partią, która zakaże komukolwiek jeść czegokolwiek. To
ale
po pierwsze od tego
zacznijmy. Konsumować,
czy w ogóle
klimat?
Powinniśmy mniej konsumować jako ludzie, myśląc o naszej ziemi, o naszej planecie? Tak, oczywiście, że powinniśmy mniej konsumować, bo żyjemy w czasach rozpasania i to jest problem, który mamy na różnych polach.
Jak żeby to rozpasanie było mniejsze?
No, po pierwsze uświadamiać ludzi, na pewno nie wprowadzać jakieś zakazy odgórne, ale uświadamiać ludzi i szczerze mówiąc, ja jem mniej mięsa, tak? Ale nie do tego nie dorabiam do tego jakiejś ideologii i nie mówię wszystkim, że mają jeść mniej mięsa. Szymon Hołownia nie je w ogóle mięsa od kilkunastu lat, bo tak wybrał, ale nie chodzi na prawo i lewo i nie opowiada, że należy ludziom ograniczyć dostęp do mięsa.
A da się zrealizować zielone postulaty bez ograniczenia konsumpcji, bez obniżenia poziomu życia?
Da się, tylko trzeba się wziąć do tej rozmowy na poważnie, a nie opowiadać, że nie musimy nic ani w Polsce, ani w Europie, ani w świecie zmieniać, że tak pojedziemy jak do tej pory, bo tak nasza planeta nie pojedzie jak do tej pory.
Jeszcze jedno pytanie polityczne. To tutaj może Krzysztof Skowroński wrócił do studia, bo mięso.
Albo tak dalej. Europa nie pojedzie, bo wiemy, co dzieje się w Chinach, wiemy, co dzieje się w Rosji, wiemy, że jest wojna na Ukrainie, trzęsienia ziemi w Turcji. Europa mimo tych wszystkich znaków nie zmienia swojej polityki klimatycznej, nie zmienia swojej koncepcji w ogóle przyszłości człowieka na planecie.
Ale co to znaczy, panie redaktorze, koncepcja przyszłości człowieka na planecie w wydaniu Unii Europejskiej? Bo nie wiem, nie wiem, do czego konkretnie pan pije.
Zielona energia, ograniczenia samochodów, ograniczenie lotów samolotami, inny sposób w ogóle patrzenia na ekonomię i na gospodarkę. Gospodarka chińska się rozwija, gospodarka wietnamska się rozwija, indyjska się rozwija, a gospodarka europejska wchodzi i właściwie jest w bardzo dużym kryzysie. Wydajemy bardzo dużo pieniędzy, niekoniecznie na to, co jest najbardziej niezbędne i najbardziej potrzebne. Podnosimy cały czas podatki, robimy rozmaite rzeczy, które za które w przyszłości będzie trzeba zapłacić i to zapłacić być może potężnym kryzysem gospodarczym.
Znaczy, po pierwsze, ja uważam, że jest przed nami w Europie taka dyskusja i poważna debata. W Polsce ja nie widzę na razie tej debaty. W niektórych miejscach Europy widzę, w tym także w Berlinie i w Paryżu, debaty nad tym, gdzie Europa będzie w przyszłości jako miejsce. My od lat mówimy o tym ryzyku, że staniemy się czymś w rodzaju skansenu Europy, skansenu świata i będziemy takim miejscem, gdzie ludzie będą żyli też do pewnego momentu na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysoki będzie ten standard życia, no standard, którego nadal zazdroszczą nam inne kontynenty, mieszkańcy innych kontynentów. Ale to możemy tak daleko nie pojechać, jeżeli nic się nie zmieni. Pan redaktor wspomniał o zielonej transformacji. Ona jest konieczna i w Polsce też odejdziemy od węgla, nie za 100 lat, nie za 200, tylko zdecydowanie szybciej. To, że w tej chwili ta zima była taka z powodu wojny i że musieliśmy na gwałt sprowadzać ten węgiel z różnych części świata, to jest wydarzenie jednostkowe i ono nie zmienia trendu. A trend jest taki, że także polska energetyka musi się zmienić, żeby przestać być taką czarną dziurą całej Europy.
To może od Bidena zaczęliśmy, to na Bidenie skończymy. Szymon Hołownia spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych wczoraj, czy nie?
Ani wczoraj, ani przedwczoraj się nie spotkał, bo akurat Szymona Hołowni z przyczyn rodzinnych nie mógł brać udziału w tych wydarzeniach. Nie wiem, czy pan redaktor pije do innych spotkań polityków, które miały miejsce.
Tomasz Grodzki, chociaż Donald Tusk też się spotkał, ale zdjęcia nie pokazał, no ale też twierdzi, że widział się, więc może Joe Biden wskazał, kogo ceni na opozycji, że ceni Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego.
Panie redaktorze, zaczęliśmy naszą rozmowę od spraw bardzo poważnych i ja dzisiaj czytałem taki komentarz Rzeczpospolitej, że właśnie tego typu dyskusja, to nie jest uwaga do pana, ale tego typu dyskusja w Polsce. Kto ile się spotkał, czy miał 40 sekund na uścisk dłoni z prezydentem Bidenem, czy 2 minuty, że to pokazuje, że jesteśmy jako polska polityka w lesie w pewien sposób.
A to nie jest ważne? Rafał Trzaskowski pokaże w kampanii, mam zdjęcie, mam handshake z Bidenem, a Szymon Trzaskowski nie pokaże.
Szymon Hołownia. Ciekawe skojarzenie, Szymon Trzaskowski, ale to nie są rzeczy najważniejsze, to dla prezydenta Trzaskowskiego nie było ani pierwsze, ani pewnie ostatnie zdjęcie. No, to nie jest argument, znaczy jakaś taka wiara, że Ameryka będzie decydować o polskiej polityce i mówić Polakom, na kogo mają głosować, no jest trochę wiarą naiwną, niezależnie z którego obozu to pada.
Nie wywyższył Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska na opozycji Joe Biden? Nie, no, jest to nobilitacja polityczna?
No jest to uznanie Rafała Trzaskowskiego, zresztą po raz drugi przy drugiej wizycie, jako prezydenta miasta, które udzieliło i udziela ogromnej pomocy Ukraińcom. W przypadku Donalda Tuska, on jest byłym przewodniczącym Rady Europejskiej, tym politykiem polskim, czy to się komuś podoba, czy nie, który zrobił największą karierę w instytucjach międzynarodowych, więc myślę, że z tego tytułu, tego typu spotkanie, jak wiemy, krótkie, a nie żadna rozmowa strategiczna, mogło być uzasadnione.
O tym powiemy zaraz więcej, bo gościem będzie Paweł Kowal, polityk bardzo bliski Rafałowi Trzaskowskiemu, to zadamy pytanie, jak ta rozmowa wyglądała naprawdę.
Ciekawe, czy się zgodzi z tą opinią, że bardzo bliski Rafałowi Trzaskowskiemu.
Może już nie, zobaczymy. Tak, politycy zmieniają swoje
jeszcze
stanowisko.
Jedno pytanie, ale to jest pytanie już nie geopolityczne, tylko takie pytanie o Radosława Sikorskiego. To jest tak, w 2014 roku napisał pan świetny minister spraw zagranicznych. Teraz po tych wypowiedziach Sikorskiego, które z takim skrupulatnie cytują media rosyjskie. Co pan o tym myśli? Dlaczego on takie rzeczy, czyli Radosław Sikorski, takie rzeczy w mediach opowiada?
Nie wiem, nie siedzę w jego głowie, nie wiem, dlaczego decyduje się na takie wypowiedzi i na takie tweety, bo tu mieliśmy też parę wcześniej publicznych wypowiedzi w mediach społecznościowych. Ja myślę, no, prawdziwego ministra poznaje się też po tym, kim jest i co mówi, jak jest byłym ministrem, a także osobą, jak rozumiem, która ma ambicje powrotu do krajowej polityki z Brukseli, z Parlamentu Europejskiego. Ja na miejscu pana ministra bym niezwykle w tej chwili uważał na słowa, bo przecież wiadomo, że to, co on mówi, no, idzie też na konto Platformy Obywatelskiej.
I służy rosyjskiej propagandzie.
To jest najgorsze. Wszelkie wypowiedzi polskich polityków, które są używane przez rosyjską propagandę, no to to jest coś dla nas, nie, powiedziałbym, nie wiem czy tragicznego, ale fatalnego.
Jesteśmy bardzo mocno spóźnieni, wiele pytań nie padło, ale jeszcze będzie okazja.
Jeśli panowie mnie zaprosicie, zawsze chętnie.
Zaczyna właściwie się pełną parą kampania wyborcza, bo wizytę prezydenta Bidena już mamy za sobą.
Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 na Hołowni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.